Tak jak już tu brat zapowiedział, zresztą dla mnie to jest, będziemy mieli dzisiaj wykład pamiątkowy, ponieważ za dwa dni będziemy mieli 79. rocznicę śmierci brata Russella. Zapewne nie zawsze i nie do końca zdajemy sobie sprawę, jak ogromny wpływ wywarł on na nasze życie, każdego z nas. Jak ogromny wpływ wywarła jego praca na poglądy, nawet w chrześcijaństwie. Jak ogromny wpływ wywarła jego praca na osiągnięcie przez naród izraelski swego państwa. Ale, drodzy braterstwo, dziś skoncentrujemy się raczej na tej części jego życia, która mówi o wiernym wnoszeniu przez niego doświadczeń. Ponieważ zwykle mówimy o tym, czego dokonał, co wydał, jak pracował, jaką pracę dozorował, jakim był wielkim uczonym. A dziś powiemy sobie, jak wiernie znosił doświadczenia. Ponieważ ta część jego życia jest również godna naszej uwagi. Dokonamy tego w oparciu o proroctwo. A mianowicie szósty rozdział proroctwa Daniela mówi o tym właśnie, jak wiernie znosił próby doświadczenia cierpienia, jak wielkie były cierpienia, które znosił, no i oczywiście jak wiernie w nich wytrwał i jak wielki przykład nam zostawił w tym względzie. Rozpatrując to proroctwo, drodzy braterstwo, będziemy, postaram się jakoś bardzo skrótowo omówić te jakieś ogólne zarysy proroctwa, by skoncentrować się na jego doświadczeniach, które są przedstawione w Danielu będącym w lwiej jamie albo w lwiej jaskini lwów, może poprawniej. To proroctwo jest wyjaśnione w ostatniej teraźniejszej prawdzie numer 442, które braterstwo już mają. Tam są też przedstawione obrazy Daniela w lwiej jamie, no i oczywiście poza obraz brata Russella, jak gdyby w jaskini krytyków. Ja przygotowując ten wykład jeszcze czyniłem to w oparciu o teraźniejszą prawdę 1934 roku. To wykład brata Johnsona na ten temat. No i chciałbym jeszcze powiedzieć, że podobna rycina jak w tej teraźniejszej prawdzie, którą my mamy już, jest w tomie siódmym na stronicy 424. I może, żeby nie tracić czasu, ponieważ mamy już późny czas, od razu przejdę do odczytania części wierszy tego szóstego rozdziału i skrótowego, jak gdyby, omawiania tych wierszy. I podobało się Dariuszowi, aby postanowił nad królestwem 120 starostów, którzy by byli we wszystkim królestwie, a nad nimi troje książąt, z których był Daniel przedniejszym, którym by oni starostowi liczbę czynili, aby król szkody nie miał. A sam Daniel przewyższał onych książąt i starszych, przeto że duch znamienitszy był w nim, skąd go król myślał postawić nad wszystkim królestwem. A więc tu, drodzy braterstwo, mamy obraz królestwa w znaczeniu już bardzo ograniczonym, jak gdyby, a mianowicie okresu kościoła laodycejskiego, czyli ostatniego z siedmiu okresów kościoła. My z poprzednich rozważań wiemy, że królestwo w proroctwie Daniela bardzo często odnosi się do królestwa w znaczeniu ludu Bożego prawdziwego i nominalnego. Podobnie i tutaj. Królestwo w znaczeniu prawdziwego i nominalnego ludu Bożego w okresie laodycejskim jest przedstawione, Co wyraźnie wynika z trzeciego rozdziału objawienia 14 do 17 wiersza, gdzie w tych wierszach Kościół Laodycejski jest określony z punktu widzenia nominalnego, a w tym nominalnym prawdziwego ludu Bożego. Pomimo, że ponieważ żeś ani zimny, ani letni, ani gorący, tylko żeś letni, to cię wyrzucę z ust moich. A więc nie może to się odnosić do prawdziwego, ale to jest poselstwo skierowane do nominalnego ludu Bożego, gdzie był również prawdziwy. 120 starostów i trzech książąt, to, drodzy braterstwo, sytuacja jak gdyby wśród ludu Bożego dotycząca tych, którzy w nim mieli taką znamienitszą pozycję, a mianowicie są tu przedstawieni wodzowie nominalnego ludu Bożego. To tych 120 starostów i trzech książąt, to jak gdyby trzy ośrodki tej władzy, jak gdyby trzy ośrodki dyspozycyjne dla ludu Bożego w okresie laodycejskim. A mianowicie papiestwo z papieżem na czele, Federacja Kościołów, albo dziś najnowsza nazwa Światowa Rada Kościołów z jej głowozwierzchnią na czele, no i oczywiście posłannik paruzyjny dozorujący ruch prawdy w danym okresie czasu. Dalej, drodzy braterstwo, mówi, że Daniel przewyższał tych pozostałych dwóch książąt. No oczywiście, służba brata Russella, tak jak ją mamy opisaną w jego literaturze i w historii o nim, jest służbą znacznie przewyższającą tak papiestwo, jak i protestantyzm. To wielkie pole służby, wielkie pole pracy, prowadzone z ogromnym rozmachem, a przede wszystkim mocno osadzone w Piśmie Świętym. Czwarty wiersz mówi tak. Wtedy książęta i starostowie szukali, aby znaleźli przyczynę przeciwko Danielowi z strony królestwa, wszakże żadnej przyczyny ani wady znaleźć nie mogli, ponieważ on był wiernym, ani żadna wina, ani wada nie znajdowała się w nim. Szukali, co by mogli znaleźć w jego życiu. Drodzy braterstwo, do dziś szukają. Gdy spotykamy się z literaturą kościołów nominalnych na jego temat, zawsze jest tam doszukiwanie się czegoś. Ksiądz Ufniarski wydał książkę tutaj właśnie w Lublinie w 1947 roku. Ostatnio odczytałem taką broszurę Apostołowie czy intruzi. No, główny atak na organizację Świadków Jehowy, no ale oczywiście przede wszystkim atak na brata Russella. Także szukali w tamtym czasie, szukają do dziś, co by można znaleźć w jego życiu, w jego pracy. Oczywiście, tak jak później będziemy mówili, że znajdowali, ale wiele oszczerstw na ten temat, ponieważ żadnej prawdziwej przyczyny do szkalowania jego pracy znaleźć nie można było, ponieważ tak jak mówi ten wiersz, on był wiernym. Ani żadna wina, ani żadna wada nie znajdowała się w nim. Przeto rzekli mężowie oni mężowie, czytam wiersz piąty, nie znajdziemy przeciwko temu Danielowi żadnej przyczyny chyba, żebyśmy co znaleźli przeciwko niemu w zakonie Boga jego. Nie można było znaleźć w jego życiu, w jego działalności. To mówi w jego religii. Tak jak w wypadku Daniela, w jego religii, tak samo w wypadku brata Russella, w jego religii zaczęto szukać po prostu sposobów, ażeby oszkalować, oczernić. No i oczywiście głównym celem było zniszczyć jego pracę. Wtedy oni, książęta i starostowie, zgromadzili się do króla, czytam od wiersza szóstego, i tak mu rzekli: Dariuszu, królu, żyj na wieki. Uradzili wszyscy książęta królestwa, przełożeni i starostowie, urzędnicy i hetmani, aby postanowiony był dekret królewski, a stwierdzony wyrok, aby każdy, który by do 30 dni o cokolwiek prosił którego Boga albo człowieka oprócz ciebie, królu, był wrzucony do dołu lwiego. A tak teraz, o królu, potwierdź ten wyrok i podaj go na piśmie, ażeby się nie odmienił według prawa medzkiego i perskiego, które się nie odmienia. Stąd król Dariusz podał na piśmie ten wyrok. O czym tu jest mowa, drodzy braterstwo prorocze? A mianowicie jest tu mowa o wielkim nacisku, jaki położyli ci właśnie książęta i starostowie na naukę o Trójcy i modleniu się do Jezusa Chrystusa tylko. Co to znaczy? No tak już jest w historii całego chrześcijaństwa, że kiedy Bóg podaje prawdę na jakiś temat, to przeciwnik i jego słudzy aktywizują się, ażeby tej prawdzie przeciwdziałać. No chociażby przykład Ariusza. Gdy Ariusz podawał prawdę, opierając się na Piśmie Świętym, o urzędzie Chrystusowym, o tym, kim był Jezus, że był Logosem, człowiekiem, i że, gdy był na ziemi, i że został wzbudzony w chwale, czci i nieśmiertelności, w boskiej naturze, to wtedy szatan i jego słudzy zaktywizowali się. Wynikiem tej aktywizacji było głoszenie, że Jezus był Bogiem i człowiekiem. Bogiem, zanim przyszedł na ziemię, Bogiem i człowiekiem, gdy był na ziemi. No i oczywiście jest w ciele Bogiem teraz w niebie. Jest częścią Trójcy. To był produkt właśnie tej aktywizacji tego czasu w walce przeciwko prawdzie. Tak samo, gdy brat Rusek rozpoczął swoją działalność i stwierdził w oparciu o Pismo Święte, że jest jeden Bóg, Jehowa, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który był w postaci Logosa, zanim przyszedł na ziemię, człowieka, gdy był, doskonałego oczywiście, gdy był na ziemi, i że teraz jest w boskiej naturze chwale, czci i śmiertelności w niebie jako główny wykonawca planu Bożego, to trynitarze się zaktywizowali. Zaczęli głosić, zresztą do dziś to jest głoszone i w tej broszurce Apostołowie czy Intruzi jest mocno ta sprawa podkreślona, że ci, którzy nie wyznają Trójcy, tak zwani antytrynitarze, nie są w ogóle chrześcijanami. A zatem w świetle tej wykładni my nie jesteśmy chrześcijanami. Dlatego tych niechrześcijan nawet do ruchu ekumenicznego nie chcą przyjąć, no bo no jak z niechrześcijanami można tutaj współdziałać. W związku z tym, że oni się tak zaktywizowali, a równocześnie w związku z tym, że w swoisty sposób pojmują udział tych trzech osób, bo przecież głoszą, że Duch Święty też jest osobą i częścią Trójcy, w tej Trójcy wypada modlić się do Jezusa Chrystusa jako tej najbardziej miłej, jak gdyby najbardziej przystępnej części Trójcy. No bo Bóg jest surowym, prawda? On chce zniszczyć, ma taką absolutną sprawiedliwość i tylko ściga tych wszystkich przestępców prawa Bożego, ażeby ich zniszczyć. Natomiast Jezus odkupił, no i najlepiej to tak do Niego się modlić, no bo do Ducha Świętego też nie wiadomo, jak to się modlić. W związku z tym tu jest prawda powiedziane, że kto bykolwiek modlił się do kogo innego, no bo król tutaj jest obrazem na naszego Pana, działającego bezpośrednio lub działającego w ludzie Bożym. I gdybyśmy, drodzy braterstwo, posłuchali modlitw, a szczególnie protestantów w obecnym czasie, to zawsze modlitwy są zanoszone do Jezusa. Panie Jezu, no bo do Boga nie wiadomo, no bo może On za surowy, może nie przyjmie, może nie wysłucha. W związku z tym właśnie Ta aktywizacja trwała, tak jak tu w obrazie czytaliśmy, przez 30 dni w szczególny sposób. A mianowicie od roku 1881 do 1911 te ataki w związku z Trójcą były przypuszczane w szczególnie jadowity sposób na brata Russella. Potwierdzenie tego wyroku, tak jak to czytaliśmy w wierszu 8 i 9, nastąpiło przez nieingerowanie naszego Pana, naszego Ojca Niebieskiego w te wściekłe ataki i w ten, jak gdyby, szczególnie wybujały trynitaryzm. Odczytali to nominalnie chrześcijanie, tak zresztą do dziś odczytują, że Bóg no, przyznaje się do tego, tak jak mi to kiedyś powiedział jeden z wodzów. My głosimy tą naukę, no i Bóg jak gdyby akceptuje to, no przyznaje się do tego, bo ta nauka jest głoszona w sposób swobodny i jeszcze oddziałuje. To znaczy jeszcze sprawia, że niektórzy ją tym bardziej adorują. Jeden kiedyś ze słuchaczy Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej powiedział mi, że nauka o Trójcy Przynajświętszej jest perłą nauk chrześcijańskich. Więc ta aktywizacja jeszcze, jak gdyby pogłos tej wielkiej aktywizacji tamtego czasu trwa do dziś. Wiersz 10. Czego gdy się Daniel dowiedział, że był podany na piśmie, wszedł do domu swego, gdzie otworzone były okna w pokoju jego przeciw Jeruzalemowi. A trzykroć przez dzień klękał na kolana swoje i modlił się, a chwałę dawał Bogu swemu, jak to był zwyk przedtem czynić. W czasie tych zjadliwych ataków na działalność brata Russella, tą jego antytrynitarską działalność i szczególnego podnoszenia nauki o Trójcy, brat Russell niezmiennie oddawał hołd jedynemu Bogu i naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi jako Jego Synowi i naszemu Zbawcy. Otwarte okna są tutaj sugestią na jawną służbę. Służbę tak w wykładach, jak również w pismach, które niezmiennie brat Russell wydawał i objaśniał naukę o jednym Bogu i służył niezmiennie jedynemu Bogu, naszemu drugiemu Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi w Duchu Świętym, to znaczy w Jego mocy. To, że czynił to, tak jak mówi ten wiersz 10, w kierunku Jeruzalemu, jest tu obraz, że on czynił to na korzyść prawdziwego ludu Bożego. Bo w Jerozolimie jest przedstawiony prawdziwy lud Boży. Tak w wieku Ewangelii w klasach wybranych, jak i w wieku tysiąclecia w przyszłości całym rodzaju ludzkim na czele klas wybranych. Celem brata Russella, właśnie celem jego służby, była służba ludowi Bożemu z miłości, bo on ukochał lud Boży. Pragnął służyć mu dla jego dobra i jego zwycięstwa. 3 razy dziennie klękał na kolana swoje. To znaczy ustawicznie to czynił. No bo dzień jak gdyby składa się z poranku, południa, no i wieczora. Inaczej mówiąc, przez cały okres swego poświęconego życia drogi brat Russell czynił swą służbę często z modlitwą na korzyść prawdziwego ludu Bożego. Ja, drodzy braterstwo, pozwolę sobie odczytać niektóre fragmenty z przemówień nad jego grobem w 1916 roku, ażeby pokazać, że tak rzeczywiście było. Fragment przemówienia brata Johnsona nad grobem brata Russella. Stoję teraz przed marami tego, którego od dnia apostoła Pawła Bóg bardziej użył w swej służbie, aniżeli jakąkolwiek inną osobę. Stoję przy murach tego, który był dla mnie bratem i przyjacielem. Uczynił mi więcej dobrego, aniżeli wszyscy inni ludzie, jacy kiedykolwiek weszli w kontakt ze mną. Stoję przy murach tego, którego miłowałem bardziej, aniżeli jakąkolwiek inną osobę. Stoję przy murach tego, o którym mam silne zapewnienie wiary, że jest już w chwale z naszym czcigodnym Panem i Zbawicielem Jezusem Chrystusem. Można zatem dobrze zrozumieć, jak trudno jest panować nad uczuciami w takich okolicznościach. I jeszcze jeden fragment z tego przemówienia brata Johnsona. Ponadto ten dobry sługa Boży wykazywał znaczny optymizm. Był optymistycznym sympatykiem. Zawsze najlepiej wszystko tłumaczył. Dawał każdemu wiarę odnoszącą się do dobrych intencji. Jego życzenia i oczekiwania były, aby ci umiłowani współpracownicy mogli mieć chwalebne wejście do błogosławionego królestwa, do którego wierzymy pewnie, że on wszedł. Został nazwany przez Pana nie tylko roztropnym, ale także i wiernym. Był czułym pomocnikiem. Niczym nie miał większego upodobania, jak tylko w służeniu innym. Ustawicznie myślał i planował, w jaki sposób mógłby pomagać radą, przykładem i czynem. Każda właściwie usposobiona osoba, która zapoznała się z nim, została orzeźwiona i zachęcona. I jeszcze, drodzy braterstwo, fragment z przemówienia innego brata nad mogiłą brata Russella. Jako osobiste świadectwo pragnę przedstawić, że było moim przywilejem podróżować z drogim bratem Russell przez wiele dni, tygodni i miesięcy w pewnym czasie, tak w Ameryce, jak i podczas jego podróży dookoła świata. Wyniosłem z tych podróży moje największe wrażenia. Widziałem, jak on absolutnie ufał Panu we wszystkim. Obojętnie, gdzie przebywał, czy w pociągu, czy w hotelu, przed podjęciem każdej dziennej pracy on klękał i prosił o błogosławieństwo oraz pomoc Bożą. Nigdy nie zapomnimy jego nieustannej i niezmordowanej miłości, jaką okazywał całemu Kościołowi. Zawsze starał się oświecać i pocieszać nas. Kładł swoje życie za braci nawet wtedy, gdy jego ciało było zmęczone i szarpane bólem. Nigdy nie szemrał ani narzekał, lecz mówił: my mamy o wiele łatwiej, aniżeli mieli apostołowie i nasz drogi Pan. Jak cudowny przykład on nam zostawił. Naprawdę zasłużył sobie na koronę zwycięzcy. Trzy razy dziennie w obrazie Daniel. Jego pozaobraz brat Russell otwierali swoje okna w kierunku Jeruzalemu, czyli na korzyść ludu Bożego w pozaobrazie i z modlitwą, pokorą, a równocześnie z wielką determinacją w służbie służyli ludowi Bożemu. Ale tak jak czytamy od wiersza 11, tak w obrazie tamtego wielkiego męża Bożego, tak w pozaobrazie brata Russella spotkały ciężkie doświadczenia. Wtedy oni, mężowie, zgromadziwszy się, a znalazłszy Daniela modlącego się i prośby wylewającego do Boga swego, przystąpili i mówili królowi o wyroku królewskim. I zaliż wyroku nie wydał, aby każdy człowiek, który by do 30 dni o cokolwiek prosił, którego Boga albo człowieka oprócz ciebie, królu, był wrzucony do dołu lwiego. Odpowiedział król i rzekł: prawdziwa to mowa według prawa meckiego i perskiego, które się nie odmienia. Wtedy odpowiadając, rzekli do króla: ten Daniel, który jest z więźniów synów judzkich, nie ma względu na cię, o królu, ani na twój wyrok, któryś wydał, bo trzykroć przez dzień odprawuje modlitwy swoje. Te słowa, gdy król usłyszał, bardzo się zasmucił nad tym i skłonił król do Daniela serce swoje, aby go wyswobodził, aż do zachodu słońca starał się, aby go wyrwał. Ale oni, mężowie, zgromadziwszy się do króla, rzekli królowi: wiedz, król, iż to jest prawo u Medów i Persów, aby żaden wyrok i dekret, który by król postanowił, nie był odmieniony. Usilne starania w obrazie były czynione, ażeby Daniel jednak dostał się do tej jaskini lwów, żeby go koniecznie zniszczyć. Brat Johnson mówi, że zazdrość, no bo oczywiście zazdrość, bo on był znamienitszy Daniel niż tamci książęta i starostowie. Zazdrość spowodowała, że oni go chcieli zniszczyć, a zazdrość jest to hołd, jaki niższość oddaje wyższości. Jest to uznanie swojej niższości. Tak właśnie ci książęta przez tą zazdrość uznali swoją niższość wobec Daniela. Tak samo poza obrazie wodzowie katolicyzmu, protestantyzmu przez swoją zazdrość i tą chęć zniszczenia uznali swoją niższość wobec brata Russella. Ale właśnie w tej zazdrości oni byli zdeterminowani, by zniszczyć tak Daniela w obrazie, jak i brata Russella w pozaobrazie. I zdawało się im, że jak gdyby boska opatrzność sprzyja im w tym działaniu, że brat Russell jest niebezpiecznym dla chrześcijaństwa, tak jak w wypadku ich, znaczy obrazu, Daniel był niebezpiecznym dla nich, no i zdawało im się, że jest niebezpieczny dla narodu izraelskiego, ponieważ jego działalność jest jak gdyby na pograniczu bezpieczeństwa dla narodu izraelskiego w obrazie, no a brata Russella jest to działalność wybitnie szkodliwa dla chrześcijaństwa. Dlatego należy go wrzucić do jaskini lwów w obrazie. Co to znaczy w pozaobrazie? Co jaskinia lwów przedstawia nam w pozaobrazie? Można by się tu, drodzy braterstwo, posłużyć innymi przykładami biblijnymi, ażeby zrozumieć pozaobraz. Dół, jaskinia, symbolizuje nam stan obmów, stan oszczerstw. Dobrze to sugeruje obraz Józefa wrzuconego do pustej studni. No a jego bracia oczywiście jedli pokarm, który on im przyniósł, no i mówili na Józefa. Niszcz snów, prawda, no wywyższa się i tak dalej. Każdy tam swoje dodawał, to te swoje pretensje wnosił do tego Józefa, który tam w tej studni, tak jak mówi nam Słowo Boże, on się tam modlił do nich, on tam szukał ich po prostu pomocy, no prosił ich, żeby go wyciągnęli z tej studni, a oni, jedząc pokarm, który on im przyniósł, mówili różne oszczerstwa przeciwko niemu. Tak, drodzy braterstwo, jaskinia lwów jest również stanem obmu, stanem oszczerstw, jakie rzucano na brata Russella, a szczególnie aktywizowali się w tym ci książęta i starostowie. Inaczej mówiąc, wodzowie chrześcijaństwa. I czytamy wiersz 16. Wtedy król rozkazał, aby przywieziono Daniela i wrzucono go do dołu lwiego. A król mówiąc, rzekł do Daniela: Bóg twój, któremu ty ustawicznie służysz, ten cię wybawi. Ciekawe, drodzy braterstwo, było to w obrazie ciekawe. Książęta i starostowie starali się zniszczyć Daniela, a król starał się go bronić. Tak samo, drodzy braterstwo, w pozaobrazie. Wodzowie chrześcijaństwa starali się zniszczyć Daniela, a nasz Pan, działający przez lud Boży, bronił Daniela, bronił brata Russella w pozaobrazie. Dla ludu Bożego było to przykre, że on znalazł się w takim stanie obmów, o czym jeszcze za chwilę. A szczególnie wyrażali, lud Boży wyrażał wiarę, że mimo tych kalumni, mimo tych oszczerstw, o których zaraz powiem, jakie one głównie były, wierzyli, że Bóg wybawi brata Russella z tych, po prostu z tej opresji. Że zachowa jego służbę, jego pracę, jego działalność na korzyść ludu Bożego. Ale co mówi wiersz 17? Wtedy przyniesiono kamień jeden i położono go na dziurze onego dołu, onej jaskini i zapieczętował go król sygnetem swoim, sygnetami książąt swoich, aby nie był odmieniony dekret wydany przeciwko Danielowi. Drodzy braterstwo, ten kamień jeszcze opieczętowany, to znaczy zatoczono olbrzymi głaz na ten otwór jaskini, no żeby oczywiście tam Daniel się nie wydostał, no i żeby go nikt też stamtąd nie wydostał. Więc opieczętowano z sygnetami królewskimi, sygnetami książąt, pieczęciami, żeby oczywiście on stamtąd w ogóle się nie mógł wydostać. Takie jaskinie lwów trzymali dawni władcy, żeby karać przez pożarcie ludzi no, niewygodnych w tym królestwie albo wielkich przestępców. I takim celu został też tam wrzucony Daniel, żeby był pożarty przez te dzikie bestie. No i jeszcze, żeby się z tego nie wydostał, żeby go tam ktoś też stamtąd nie wydostał, to ten kamień był opieczętowany. Co to znaczy? Co to znaczy w pozaobrazie? Drodzy braterstwo, oznacza to taki stan, że nie można jak gdyby przeciwdziałać, albo inaczej mówiąc, uwolnić się z oszczerstw. My wiemy, drodzy braterstwo, może na przykładzie nawet naszych własnych doświadczeń, chociaż oczywiście maleńkich w porównaniu z tamtymi, że czasami jest taki stan oszczerstw, że no, żebyś co chciał zrobił, no to i tak nic nie poradzisz, nie wyjaśnisz, nie oczyścisz się, bo ci nikt nie uwierzy, nikt ci nie przyjmie tego, no bo ty musisz te próby i doświadczenia przejść. Taka jest wola Boża. Tak samo, drodzy braterstwo, jeżeli chodzi o brata Russella. Gdy dostał się w ciężkie doświadczenia oszczerstw, to nie mógł się z nich wydostać, ponieważ nikt nie przyjmował jego wyjaśnień. Gazety publikowały i różne czasopisma były wydawane szkalujące jego pracę, jego działalność, jego osobę, o czym za chwilę. Ale gdy on chciał dać sprostowanie, gdy odwołał się do sądu, że to przecież jest nieprawda, sąd nie chciał rozpatrywać tej sprawy. Gazety nie chciały przyjąć sprostowania. Inaczej mówiąc, oszczerstwa triumfowały, a nie można było się z nich wydostać. Drodzy braterstwo, jakie to oszczerstwa? Czego one dotyczyły? Właśnie w latach 1881-1894 gazety zaczęły publikować oszczercze informacje na temat szczerości, jego szczerości w działalności religijnej. To znaczy mówili, że to nieprawda, że on z pobudek religijnych rozwija tą działalność. Ale z pobudek kupieckich. To kupiec. On zobaczył, że na handlu rzeczami materialnymi no trudno się tak szybko dorobić. Dlatego przerzucił się na sprzedawanie religijnych po prostu informacji, religijnych czasopism, które oczywiście sam redaguje, sam wydaje, no i w związku z tym mało go to kosztuje, a sprzedaje z ogromnym zyskiem, bo tu się chce na bardzo szybkim, na dużą skalę i w bardzo szybkim czasie dorobić. Ironia, drodzy braterstwo, jest w tym, że on właśnie w tych latach najwięcej ze swego ogromnego majątku, który posiadał zanim przyszedł do prawdy, wydał na cele prawdy. Czyli on w tym czasie ogromnie zubożał materialnie. A był oskarżany, że się materialnie w tym czasie ogromnie dorobił. W tym samym czasie i trochę później jeszcze był oskarżany o niemoralność. Zbiegło się to z ich procesem rozwodowym, który podała jego żona. No i oczywiście ona też takie przypuszczenia kiedyś wysuwała, znaczy takie no przypuszczenia, takie oszczerstwa, że on był jej niewierny. No to oczywiście podchwycono i rozbębniono na ogromną skalę, że to człowiek moralnie oczywiście upadły. I chociaż ona w sądzie, gdy była wezwana jako świadek pod przysięgą, musiała przyznać, że nie ma żadnych podstaw, żeby go o niewierność małżeńską oskarżać, no to oczywiście tego wyroku, tego zeznania pod przysięgą nikt oczywiście nie publikował. Tylko publikowano to, co było na jego niekorzyść. Szkalowano go. W związku z tym on oczywiście już później, będąc, można powiedzieć, no takim przewrażliwionym na tym punkcie, no pod wielkim wrażeniem na tym punkcie, chciał się bronić i chciał bronić szczególnie pracę pańską, bo przecież on był sługą Bożym. Jego praca była na korzyść ludu Bożego. Dlatego wydał takie oświadczenie. Może go przeczytam. Ze względu na mój wyjazd za granicę i na ciągle wzrastające jadowite ataki i groźby ze strony moich nieprzyjaciół, a przypuszczając, że w mojej nieobecności mogą przypuścić nowy atak, dzięki mojemu doradcy składam pod przysięgą następujące oświadczenie. Nigdy nie popełniłem żadnej niemoralności przeciwko żadnej osobie. Nigdy nie obcowałem z żadną osobą, a także nigdy nie pragnąłem tego czynić. Oświadczam i pieczętuję to zeznanie 28 września 1911 roku w Brooklynie. No i tu jego podpis i podpis prawnika, w obecności którego to się stało. Znaczy to oświadczenie było złożone. Niemniej, drodzy braterstwo, ten atak był podnoszony jeszcze przez wiele lat, oczywiście już trochę w cichszy sposób, no i jest podnoszony do dziś. Dzisiaj, że to człowiek o wątpliwej wartości moralnej. W ten sposób obniżyć jego wartość, no i oczywiście ograniczyć pole jego działania. Drodzy braterstwo, innym perfidnym atakiem na jego osobę, a w związku z tym na jego pracę, było oskarżenie go, że on głosi, iż zna język hebrajski i grecki. Oczywiście, brat Russell nigdy nie mówił, że on zna hebrajski i grecki. Posługiwał się w tym celu, żeby wyjaśnić prawdy i gdy była potrzeba skorzystania z przetłumaczenia jakiegoś tekstu w oparciu o hebrajski czy grecki w Starym czy Nowym Testamencie, no to posługiwał się odpowiednimi słownikami. Ale żeby wyprowadzić prawdę, to bardzo często, tak jak na przykład mamy to w tomie piątym w odniesieniu do tego, co teraz badamy, duszy, ducha, starał się wykazać, jak to jest w hebrajskim, jak to jest w greckim, jak powinno być właściwie przetłumaczone, żeby w ten sposób prawdę obronić przed błędami, jakie na ten temat zostały przez szatana jego sług wyprodukowane. Podchwycono to. I do czego doprowadzono? Ano doprowadzono do procesu sądowego. I on został wezwany do sądu, no i w sądzie przyznał, tak jak zawsze mówił, że on nie zna hebrajskiego i greckiego. No ale teraz oszczercy, mając ten wyrok, głosili, że sądownie jest zaprzeczone, że on nie znał, a on głosi, że znał. W taki sposób dyskredytowano jego osobę, że on Mieni się być czymś wielkim, wielkim uczonym, znającym hebrajski i grecki. No on oczywiście tych języków nie zna, bo sąd to stwierdził. Dziś zdawałoby się, że no jak można, mogło dojść do takiego procesu, jak w ogóle taki wyrok mógł być wydany, no i jak takie oszczerstwa mogły być wrzucane. Niestety były. Innym atakiem, drodzy braterstwo, na niego, i to już w latach późniejszych, do roku 1906 i później jeszcze, było, że dorabia się na tak zwanej cudownej pszenicy. Co się stało? Skąd wziął się ten atak? Brat Husserl był w swojej podróży u jakiegoś brata, farmera. I ten powiedział bratu Husserlowi, że ma bardzo dobry gatunek pszenicy. Że dobrze byłoby, gdyby bracia ten gatunek pszenicy też na swoich polach uprawiali, mieliby znacznie większe zyski. I w jednym z czasopism brata Husserla ukazała się taka notatka, że jeden brat ma taką właśnie dobrą pszenicę i dobrze byłoby, gdyby się rolnicy z tym bratem mogli kontaktować. No, to, drodzy braterstwo, była woda na młyn oskarżycielom, tym, którzy rzucali paszkwile na jego działalność. On robi ogromny interes na cudownej pszenicy. No, braterstwo, ten atak jest do dziś powtarzany. Że jego zmysł kupiecki tutaj się objawił, no bo cudowną pszenicę oczywiście handlową. Co było absolutnie nieprawdą. Bo ani kilograma nie kupił, ani kilograma nie sprzedał. Posłużyło mu to, drodzy braterstwo, jako nauka, jako lekcja i nigdy już do końca swego życia w żadnym czasopiśmie swoim nie ogłosił żadnego ogłoszenia dotyczącego spraw niereligijnych, niezwiązanych z pracą pańską. Temu był wierny brat Johnson, brat Jolly, brat Golke i dziś brat Hedman. Nie spotkamy w czasopiśmie Tyrensia Prawda, Sztandar Biblijny jakiegokolwiek ogłoszenia dotyczącego spraw niezwiązanych z pracą pańską, z pracą religijną. Tak jak tam w obrazie, w wierszu 18 czytamy, potem odszedł król na pałac swój i przynocował, nic nie jadszy, nic nie przypuścił przed się, co by go uweselić mogło, także i sen jego odstąpił od niego. Lud Boży, który tutaj działał jak gdyby jako reprezentant naszego Pana, bardzo smucił się tymi doświadczeniami, jakie przenosił brat Husserl. Były to nie tylko ciężkie doświadczenia dla niego. Doświadczenia, z których w żaden sposób nie mógł się jak gdyby wydostać, nie mógł nic wyjaśnić, nikt nie przyjmował jego sprostowań. No ale to był wielki smutek dla ludu Bożego. Lud Boży przeżywał wielkie doświadczenia, a szczególnie z tymi ostatnimi atakami o cudownej pszenicy. Przecież wiedzieli bracia i siostry, że to jest nieprawda, że to są aż po prostu kalumnie, które nie mają nic wspólnego z prawdą na temat jego życia. No ale nie mogli temu też poradzić, nie mogli tego wyjaśnić, nie mogli tu w tym wypadku nic pomóc, ale przeżywali wielki smutek. Wtedy król, wstawszy bardzo rano na świtaniu, skwapieniem poszedł do dołu Lwiego. To właśnie już rok 1911, po tych 30 symbolicznych dniach, latach. Lud Boży starał się pomóc bratu Husserlowi. No i oczywiście Pan również powstrzymał jak gdyby te wielkie ataki na jego pracę, na jego osobę. Cóż mówi, a gdy się przybliżył do dołu, zawołał na Daniela głosem żałosnym, mówiąc, a rzekł król do Daniela, Danielu, sługo Boga żywego, Bóg twój, któremu ty ustawicznie służysz, mógłże cię wybawić od lwów. Co w tym wierszu jest przedstawione? Drodzy braterstwo, jadowite ataki. oskarżenia bez przyczyny bardzo często niszczą swoje ofiary. W jakim sensie? Gorzknieje w swoim życiu. Są skłonni oddawać złem za złe. Bronią się przez obmawianie drugich. Ja niedawno otrzymałem list od jednego z braci, który również w swoim czasie przeszedł takie doświadczenia. No, trudno tu w tej chwili wyrokować, ile słusznie, ile niesłusznie. Ale dziś, gdy przeczytałem ten list, postrzegłem, jak te doświadczenia zniszczyły jego charakter. On ma pretensje do wszystkich i o wszystko. Jest zgryźliwym, zjadliwym, pełen goryczy. I właśnie, lud Boży, patrząc na te ciężkie doświadczenia, jakie przechodził, przez które przechodził brat Rusen, obawiał się, że te doświadczenia zniszczą jego piękny, szlachetny, miłujący charakter. Że on stanie się również opryskliwym, zgryźliwym. No bo przecież trudno z takich doświadczeń wyjść z pogodnym usposobieniem. Z doświadczeń, które nie mają nic wspólnego z prawdą. Które są takimi złośliwymi atakami, które przecież muszą powodować reakcję. No bo człowiek niesłusznie oskarżany powinien reagować. No a właśnie dlatego, że on nie mógł się bronić, znaleźć się jak ptak w klatce, tak jak tu pokazane w jaskini lwów, zapieczętowanym jeszcze tym kamieniem, że się nie mógł bronić, na pewno miotając się wewnątrz, będzie zupełnie inny, z innym charakterem, gdy wyjdzie z tego dołu pozaobrazowego lwiego, niż gdy tam wszedł. Ale to czytamy w wierszu 22. Bóg mój posłał anioła swego, który zamknął paszczenkę lwom, aby mi nie szkodziły, dlatego że się przed nim znalazła niewinność we mnie. Owszem, ani przed tobą, królu, nicem złego nie uczynił. Bóg mój posłał anioła swego. Kto był tym aniołem? W wypadku brata Rusela, który zamknął paszczenkę lwom. Słowo, duch i opatrzności Boże. Słowo Boże, które, tak jak mówi apostoł Paweł w liście do Rzymian, w rozdziale 8, wierszu 28, wszystkie rzeczy pomagają ku dobremu. Tym, którzy według postanowienia Bożego powołani są. Tak właśnie dzięki temu Słowu i dzięki opatrznościom Bożym te ciężkie doświadczenia pomagały ku dobremu. Bo on przecież według postanowienia Bożego został powołany. Zamiast mściwości, przebaczenie. Zamiast złośliwości, szczerość i otwartość. I tak można by mówić o każdej cesze charakteru, która mogła być zniszczona, a w jego przypadku jaśniała coraz wspanialszym blaskiem. On błogosławił, przebaczał, czynił dobrze i był skłonny czynić dobrze tym wszystkim, którzy go szkalowali, którzy go prześladowali. Nie szemrał ani narzekał w tych doświadczeniach. I tak jak czytamy to na stronie 10 tego czasopisma, które tu mam przed sobą, czytamy tak. Najdziwniejszą rzeczą, jaką można było zauważyć w tym nadzwyczajnym człowieku, jest to, że podczas cierpień, doświadczeń, niewygód i kłopotów nie powiedział ani jednego słowa skargi, ani wzdychania, nie słyszałem jęku, ani łzy. Raz postanowił, aby nie szemrać i narzekać, w tym postanowieniu wytrwał do samego końca. Umarł, czyniąc wolę Ojca, a w ten sposób wypełnił swój ślub. Drodzy braterstwo, myślę, że mamy tu wielki wzór. Jak często nam po prostu wyrywają się różne
skargi, narzekania, chociaż też postanawiamy nie szemrać ani narzekać na to, cokolwiek opatrzność Pańska raczy nam nas dopuścić. Dlaczego Daniel wyszedł cało z tych doświadczeń? On uzasadnia to w wierszu 22, który czytaliśmy, przeto, że się nie znalazł, znaczy znalazła niewinność we mnie. Był niewinny. On był całkowicie niewinnym tego, co mu zarzucano. Nie uczynił nic złego, ani nie był winny żadnego czynu, o którego oskarżano, obmawiano. Wiersz 23. Wtedy się król wielce ucieszył z tego i rozkazał Daniela wyciągnąć z dołu. I wyciągniono Daniela z dołu, a żadnego obrażenia nie znaleziono na nim, bo wierzył w Boga swego. Radość króla to radość Jezusa objawiona w radości ludu Bożego. Gdy patrzyli po tych doświadczeniach na jego cudowny charakter, cudowniejszy niż przed doświadczeniami. Lud Boży bardzo się radował z tego, no i oczywiście bardzo miłował go za ten cudowny, wspaniały charakter, z jakim wyszedł po tych ciężkich doświadczeniach. Może ja znowu przeczytam niektóre świadectwa braci, którzy go znali, obserwowali i tak mówili o nim po tych doświadczeniach. Gdy lata mijały, wchodziliśmy w coraz większe zażyłe stosunki z nim. Mieliśmy przywilej zobaczyć ów cudowny chrześcijański charakter, który był źródłem wielkiego błogosławieństwa dla wielu. Nasza miłość i szacunek dla niego wzrastały. Nigdy nie zawiedliśmy się na bracie Russell. I może jeszcze jedno świadectwo, które na ten temat mówi następująco. Moje późniejsze lata bliskich kontaktów z nim były dla mnie stałym natchnieniem. Im bardziej go znałem, tym bardziej go miłowałem. On był najlepszym człowiekiem, jakiegokolwiek widziałem. Nigdy nie spodziewam się zobaczyć mu równego. Nie ma dzisiaj nikogo podobnego do niego. On wszedł tak ściśle i całkowicie w nasze życie, że mogłaby powstać niebezpieczna myśl, iż należy szczególnie tylko do rodziny Betel lub do zboru nowojorskiego. Albo przynajmniej tylko do badaczy Pisma Świętego Ameryki. Ale on był ponad wszystkich. Był miłowanym i poważanym przez badaczy Pisma Świętego i poszukiwaczy prawdy w całym świecie. Był także poważany i miłowany przez pobożnych Żydów prawie w każdej części świata. Pomógł im bardzo wiele, aby ożywić ich wiarę w biblijne obietnice dla nich tylko przeznaczone. Jestem przekonany, że on uczynił bardzo dużo, aby wykształtować myśl publiczną, zwłaszcza w świecie religijnym. Zrobił to lepiej, aniżeli wszyscy współcześni przywódcy religijni. Bardzo mało osób wierzy obecnie w naukę o wiecznych mękach, a to zawdzięczamy jego wysiłkom. Wyprowadził na światło dużo innych cennych prawd biblijnych. W wierszu 24 czytamy tak. I rozkazał król, aby przywiedziono onych mężów. Może 23 jeszcze wpierw. Wtedy się król wielce ucieszył z tego i rozkazał Daniela wyciągnąć z dołu. I wyciągniono z Daniela, a żadnego obrażenia nie znaleziono na nim. Wyciągniono go z tego dołu. Co to znaczy? Jak to się objawiło w pozaobrazie? Drodzy braterstwo, od 1913 roku nastąpiła ogromna zmiana w stosunku do brata Russella w Ameryce, no a potem na całym świecie. W czym objawiła się ta zmiana? Jeszcze raz rozpatrzono w sądzie sprawę z inicjatywy Ludu Bożego, sprawę tych oskarżeń, jakie były publikowane w gazetach na temat brata Russella. sąd w stanie Kolumbia, gdzie leży Waszyngton, w 1913 roku wydał wyrok przeciwko wydawcy 30 gazet, który drukowano właśnie te oszczerstwa, i zmusił tego wydawcę do przeproszenia brata Russella. Ten wyrok sądu obejmował całe Stany Zjednoczone ze względu na to, że był wydany w stanie, gdzie znajdowała się stolica Stanów Zjednoczonych. No i oczywiście wydawca zmuszony do tego przeprosił w tych swoich gazetach brata Russella za wszystkie oszczerstwa, jakie poprzednio w tych gazetach były drukowane. Więcej. Jak gdyby pokutując za to, co się stało poprzednio, w tych gazetach zaczęto drukować kazania brata Russella. Inne czasopisma, inni wydawcy, również patrząc na to, co stało się z tym głównym wydawcą, również postąpili podobnie, przeprosili w swoich czasopismach brata Russella i również zaczęli drukować jego kazania. Około 2000 gazet zaczęło drukować kazania brata Russella, a nakład był około 15 milionów, a zatem całe Stany Zjednoczone miały możliwość czytania kazań brata Russella. W gazetach ukazywała się jego podobizna, a zatem wyciągniono go z tego pozaobrazowego dołu lwiego. Na wystawie panamskiej urządzono dzień brata Russella, bo nie tylko gazety, ale wszyscy biznesmeni, wszyscy inni wybitni ludzie Stanów Zjednoczonych, gdy zobaczyli, że ten człowiek jest tak popularny, starali się również swoją popularność jak gdyby podnosić przez zapraszanie go na swoje różne uroczystości. I właśnie podczas wystawy panamskiej urządzono dzień pastora Russella. Specjalny dzień przeznaczono dla niego. Zaproszono go na ten dzień, na wystawę. No i oczywiście po bardzo pochlebnym przemówieniu dyrektora wystawy wręczono mu medal z jego podobizną, medal z brązu. I oczywiście bardzo życzliwie przyjęto jego wypowiedź na tej wystawie. A więc stał się od tego czasu najbardziej popularną osobą w Stanach Zjednoczonych i nie tylko w Stanach Zjednoczonych. Często spotykał się, gdy przemawiał z owacją na stojąco. Po prostu entuzjastycznie przyjmowano jego wystąpienia. I już nikt od tego czasu nie ważył się publicznie drukować jakichś kalumni na jego temat, ponieważ bał się, żeby go nie spotkał taki sam los jak tego wielkiego wydawcy i wszystkich innych. Co było, drodzy braterstwo, powodem, że on zagasił jak gdyby ten symboliczny moc ognia, symboliczną moc ognia, jego głęboka wiara? W liście do Żydów w 11 rozdziale 33 wierszu, mówiąc o Danielu, apostoł Paweł mówi: wiarą zagaszali moc ognia, lwom paszczęki zamykali. Lwom paszczęki zamykali. A więc właśnie, tak jak czytaliśmy tu w wierszach 22, 23, że Pan przez anioła swego zamknął paszczękę lwom. No ale teraz właśnie wiersz 24. Rozkazał król, aby przywiedziono onych mężów, którzy byli oskarżyli Daniela, i wrzucono ich do dołu lwiego, a onych samych i synów ich, żony ich, a pierwi niż dopadli do dna onego dołu, pochwyciły ich lwy i wszystkie ich kości pokruszyły. Drodzy braterstwo, my żyjemy w czasie wypełniania się tego właśnie obrazowego proroctwa. Coraz bardziej środki masowego przekazu, jednostki poszczególne są jak gdyby uwolnione do mówienia złego przeciwko tym nominalnym systemom i ich wodzom. to będzie się potęgować, drodzy braterstwo. Oni nie tylko zostaną objawieni ze względu na ich czarną historię, ale oni zostaną oskarżeni nawet o rzeczy, których nie popełnili, ponieważ nienawiść to sprawi. I tak jak Danielowi nic się nie stało w tej jaskini lwów, tak im w tym wyjawnieniu prawdy i oszczerstw na ich temat nie tylko, że się nic nie stanie, ale przeciwnie, oni zostaną całkowicie zniszczeni. Najpierw ich charaktery zostaną obdarci z tego nimbu świętości. Nie wystarczy, że tak ładnie rączki składają, lecz historia pokaże, jak oni naprawdę czynili. A potem zostaną całkowicie zniszczeni jako wodzowie nominalnego chrześcijaństwa. Bo całe to chrześcijaństwo nominalne upadnie, zostanie zniszczone i już niedługo, drodzy braterstwo, będzie tego kres. A więc my żyjemy, mamy przywilej żyć, gdy to proroctwo zaczyna się spełniać, gdy coraz swobodniej można mówić przeciwko klerowi, przeciwko kościołowi, przeciwko kościołom. No oczywiście to w Polsce jeszcze różnie bywa, na Zachodzie już ta swoboda jest całkowita, a jeszcze będzie się potęgowała, ponieważ działalność tych systemów sprowokuje do antydziałania przeciwko nim, do działania przeciwko nim, do przeciwstawienia się tej działalności. Dlatego Pismo Święte zawiera wiele proroctw, które się na pewno spełnią, że ta bestia, ten system pójdzie, te systemy pójdą na zginienie. No i drodzy braterstwo, może już końcówka. Wtedy król Dariusz napisał do wszystkich ludzi, narodów i języków, którzy mieszkali po wszystkiej ziemi: pokój niech się wam rozmnoży. Wydany jest ode mnie ten wyrok, aby po wszystkim państwie królestwa mego wszyscy drżeli i bali się oblicza Boga Danielowego, bo on jest Bóg żyjący i trwający na wieki, a królestwo jego ani władza jego nie będzie skażona aż do końca. On wyrywa i wybawia, czyni znaki i cuda na niebie i na ziemi, który wyrwał Daniela z mocy lwów. A Danielowi się szczęśliwie powodziło w królestwie Dariusza i w królestwie Cyrusa Persy. Drodzy braterstwo, jest to przedstawiony wspaniały tryumf prawdy. Prawda zatriumfuje, bo taka jest wola naszego Ojca Niebieskiego, żeby po okresie doświadczeń, prześladowań prawda i lud Boży doznali właściwej oceny, wielkiego triumfu. I znów trzeba powiedzieć, ten czas przed nami i myślę, że niedaleki to czas, kiedy prawda stopniowo zacznie triumfować, począwszy od Palestyny, a potem ten triumf obejmie całą ziemię. Nowe przymierze zostanie zawarte z rodziną ludzką w oparciu o prawdy Słowa Bożego, które zostaną poznane. A te prawdy wyjawią wielką działalność, jaką Bóg sprawował na ziemi przez urząd wiernego i roztropnego sługi. A zatem, drodzy braterstwo, nie jest to cześć dla człowieka, ale przede wszystkim cześć dla Boga, który takiego wspaniałego męża opatrznościowego użył, tak jak mówi proroctwo o nim w Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale 45 do 47 wiersz, któryś jest wtedy sługa i wierny i roztropny, którego Pan postanowił nad czeladzią swoją, ażeby im dawał pokarm na czas służby. To Pan go postanowił. To Pan go użył. No i tak jak mówi wiersz 28, szczęśliwie się powodziło Danielowi tak w królestwie Dariusza, czy naszego Pana działającego w obecnym czasie, w stosunku do ludu Bożego, w okresie, gdy jeszcze panuje zło, jak również będzie to podczas tysiąclecia, gdy będzie panowało królestwo Cyrusa, gdy cały świat pozna prawdę, a nasz Pan będzie działał w stosunku do niego pod nowym przymierzem. Chciałbym, drodzy braterstwo, zakończyć moje wystąpienie, ten wykład, przypomnieniem tylko części testamentu brata Russella. Ten testament dotyczy również nas, dlatego go przeczytam. drogiej rodzinie Betel, tak ogólnie, jak i pojedynczo, pozostawiam najlepsze życzenia, spodziewając się dla nich błogosławieństwa Bożego, które ubogaca, a nie daje smutku. Życzenia te zasyłam w szerszym jeszcze zakresie wszystkim należącym do rodziny Bożej na każdym miejscu, szczególnie radującym się z prawdy w tym czasie żniwa. Błagam was wszystkich, abyście rośli w łasce, w umiejętności, a nade wszystko w miłości, która jest najwyższym owocem ducha w różnej formie. Napominam do pokory, nie tylko wobec świata, ale jednych wobec względem drugich. Napominam do cierpliwości jednych względem drugich i wszystkich ludzi, do dobroci dla wszystkich, do braterskiej miłości, pobożności i czystości. Przypominam, że te przymioty są nam niezbędnie potrzebne, abyśmy mogli osiągnąć królestwo, a według zapewnienia apostoła, gdy tak będziemy postępować, nigdy się nie potkniemy. Tak bowiem hojne dane wam będzie wejście do wiecznego królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Amen.